przy mikrofonie Eliza Kuna
i Jan Zieliński,
czyli Prawologia.
O czym będziemy rozmawiać?
O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część naszych słuchaczy, o których z powodu pogoni za newsem nie słychać w mediach tradycyjnych.
Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób przystępny wyjaśnia zawiłe tematy prawne. Prowadzi też super Instagrama.
Jan jest dziennikarzem i współtworzy razem ze mną ten program.
Jesteśmy tu dla Państwa, a przede wszystkim dzięki Państwu. Chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez trudne postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite www.patronite.pl/prawologia.
Wszystkim dotychczasowym patronom bardzo serdecznie dziękujemy.
No to zaczynamy.
Zaczynamy. To dzisiaj rozmawiamy o kolejnym trudnym problemie prawnym, czyli opieka naprzemienna. Co to takiego jest?
Opieka naprzemienna to jest jeden z wielu modeli opieki sprawowanej nad dzieckiem, który właściwie w polskim systemie prawnym nie ma definicji kodeksowej, to znaczy nie istnieje w prawie rodzinnym taki model opieki. Natomiast jak wszystkie nowinki także obyczajowe, socjologiczne czy społeczne, przyszedł do nas z zachodu. Głównie praktykowany jest w krajach zachodniej Europy, w krajach skandynawskich, bardzo popularny jest w Holandii czy w Niemczech. I także w Polsce coraz więcej sądów właśnie opiekę naprzemienną chce stosować. Przez klasyczny model opieki naprzemiennej rozumiemy tak zwany model szwedzki, czyli taki, w którym dziecko po rozstaniu rodziców, niezależnie od tego, czy byli w związku partnerskim czy małżeńskim, pozostaje w dotychczasowym miejscu zamieszkania, zaś rodzice w modelu szwedzkim w określonych odstępach czasu zamieniają się opieką nad tym dzieckiem i wprowadzają się cyklicznie i wyprowadzają do tego mieszkania.
Czyli to nie dziecko się wyprowadza z domu, tylko rodzice wyprowadzają się z domu i wprowadzają niejako do dziecka na okres uzgodniony przed mediatorem czy przed sądem.
Tak, takie były założenia opieki naprzemiennej i właściwie ona miała służyć dziecku i miała pomóc mu przejść w trudnym czasie właśnie przez rozstanie rodziców z najmniejszym kosztem emocjonalnym, czyli miała zapewnić mu jak najmniej zmian w życiu. Dlatego właśnie idealny model opieki naprzemiennej zakładał pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ale jak każda ideologia i idealny model, ulega ona pewnym wypaczeniom. W przypadku opieki naprzemiennej te wypaczenia były podyktowane względami ekonomicznymi. I model opieki naprzemiennej, który adaptuje się powoli w Polsce, polega na tym, że to dziecko co tydzień przeprowadza się z jednego domu do drugiego, mieszkając tydzień z jednym rodzicem i tydzień z drugim.
Ale może to jest kwestia uświadomienia sobie tak naprawdę, no bo najpopularniejszy chyba model, niekoniecznie najfajniejszy i chyba taki najbardziej utarty, to jest niezależnie od tego, kto zawinił, to facet się pakuje i wyprowadza, a dziecko zostaje przy matce w mieszkaniu, które facet opuszcza. To chyba potwierdzają statystyki, co?
Najczęściej dzieci mieszkają z matkami i 97% przypadków w Polsce właśnie dotyczy tego rozwiązania, czyli matka jest rodzicem wiodącym, ojciec realizuje kontakty, te kontakty są, jak Państwo uważnie słuchaliście naszych poprzednich podcastów, najczęściej w systemie kontaktów zarówno weekendowych, jak i w tygodniu. Taki najpopularniejszy model w Polsce to jest wtorki, czwartki po południu, bez noclegów oraz weekendy z noclegami od piątku do niedzieli wieczorem. Oczywiście wakacje, ferie i święta też są regulowane w ramach tego porozumienia co do kontaktów. Natomiast każdy inny model zakłada pewną walkę przed sądem, czyli próbę udowodnienia sędziemu, że ten standard nie będzie miał w naszym przypadku zastosowania.
Ale dlaczego to nie jest tak, że ta opieka naprzemienna to właśnie nie jest standard? Dlaczego to nie jest tak, że tak naprawdę, skoro oboje jesteśmy rodzicami, to oboje mamy prawo do tego, żeby mieć tyle czasu z dzieckiem, co druga strona. My możemy się nie lubić już, natomiast no, dziecko zawsze będzie nasze, tak? I ja nie bardzo rozumiem, dlaczego standard oznacza, że jako mężczyzna dostaje jeden wtorek, jeden czwartek bez noclegu i może w weekend, jak się uda, bo omawialiśmy takie przypadki wcześniej. Dziecko jest chore, więc nie jest mi wydawane. No ale jakby dziecko zostało w tym mieszkaniu i mieszkało na stałe, a to rodzice się wyprowadzali, no to niezależnie od tego, czy jest chore, czy źle się czuje, to jak rozumiem, wchodzi rodzic i opiekuje się tym chorym dzieckiem. Dlaczego to nie jest standard?
To jest pytanie do ustawodawcy, ale to jest zapewne pokłosiem też pewnych uwarunkowań społecznych, które wynikają z tradycyjnego modelu rodziny i tradycyjnej roli kobiet w społeczeństwach, który był modelem wielopokoleniowym i wielusetletnim. Tak naprawdę emancypacja kobiet zaczęła się na początku XX wieku, a realne...
No ale już mamy XXI wiek, no to już 100 lat minęło, no już parę pokoleń...
Tak, ale realne przejawy tej emancypacji w Polsce właściwie nastąpiły wraz z wejściem socjalizmu i słynnymi hasłami typu kobiety na traktory, gdzie też każdy musiał mieć jakąś pracę zawodową lub miał możliwość takiej pracy etatowej i to spowodowało usamodzielnienie się kobiet zarówno w aspekcie zawodowym i finansowym i powodowało też zmiany społeczne w bardziej partnerskim podziale ról. Niestety nasz kodeks rodzinny pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku i od tego czasu był oczywiście kilkukrotnie reformowany, czy też jak mówią prawnicy, nowelizowany, ale to nowelizacje nie były jakieś radykalne, one nie zmieniały jakby ustrojowo no, różnych rozwiązań systemowych, nie zmieniały samych zasad, które panują w kwestii opieki nad dziećmi. Dlatego musi dokonać się chyba jeszcze większa i bardziej radykalna zmiana społeczna, żeby taka opieka naprzemienna była założeniem podstawowym. Jeśli pytasz mnie o mój prywatny pogląd, to uważam, że założenie ustawodawcy, aby rodzice zapewniali opiekę wspólnie, czyli w równym wymiarze czasu, jest założeniem, które ja osobiście jako prawnik rodzinny wspieram. I być może wiele moich klientek kobiet, słuchając tego podcastu, się zbulwersuje, bo są głównie przeciwniczkami takiego rodzaju opieki. Natomiast w moim przekonaniu to jest jedyny model, który powoduje mniej napięć między rodzicami i powoduje też, że dziecko czuje się kochane przez oboje rodziców. To znaczy, badania pokazują, badania i skandynawskie, i holenderskie, wykonane w latach 2006-2007, że dzieci, które są wychowywane w modelu opieki naprzemiennej, są dziećmi, które na przykład są narażone na mniejszą przemoc w szkole, które mają lepsze wyniki w nauce, które rzadziej muszą korzystać z psychoterapeuty. Natomiast te badania pokazują też, że są to dzieci, które mają większe zadowolenie i satysfakcję z życia. Dlatego taki model prawdopodobnie spowodowałby też ukrócenie wielu sporów rodzinnych, przede wszystkim walk o alimenty, o których rozmawialiśmy sobie w jednym z pierwszych odcinków naszego cyklu. Natomiast niestety w polskim ustawodawstwie tak nie jest, co oznacza, że każdy wyrok czy każde postanowienie dotyczące opieki naprzemiennej musi być postanowieniem wyrwanym i wyszarpanym przez sąd na podstawie opinii biegłego.
Czyli rozumiem, że nadal mamy przechlapane na starcie. No ale sprawa nie jest do końca przegrana, jednak się to dzieje. To jak dostać taką opiekę naprzemienną? Jak ją wywalczyć?
Przede wszystkim warto zacząć od dużego zaangażowania w życie dziecka, także w tym okresie, kiedy jeszcze ludzie żyją razem i wspólnie wychowują dziecko.
No wiadomo, ale no nie zawsze jest to możliwe. No, ustaliliśmy tak, że moja partnerka zajmuje się trochę bardziej dzieckiem. Nie mówię, że dużo, ale trochę bardziej. Ja chodzę do pracy na 12 godzin i nie mogę siłą rzeczy poświęcać dziecku tyle czasu. No, tak się akurat złożyło, że ona urodziła dziecko, miała urlop, potem zwolnienie lekarskie, potem urlop wychowawczy. No, siłą rzeczy spędzała z nim dużo więcej czasu. Potem poznała innego partnera, bo dochodziła do siebie na jodze. No i w tym momencie idzie do sądu i mówi, No, ale on się wcale dzieckiem nie interesuje. No to po co mu to dziecko? To ja sobie je wezmę i niech on mi płaci alimenty, skoro tak dobrze zarabia.
Paradoksalnie czas trwania postępowań sądowych może być szansą dla takiego ojca, który jest postawiony przed faktem dokonanym. Dlatego, że jeśli od wniesienia wniosku czy pozwu do pierwszej rozprawy musi upłynąć 9 miesięcy, czasem rok, to jest to czas, żeby doszło do jakiegoś ewentualnego przełamania, czyli żeby ten ojciec zainteresował się sprawami edukacyjnymi, leczniczymi dziecka, żeby w międzyczasie wniósł o zabezpieczenie kontaktów, żeby spotykał się z tym dzieckiem
No ale
co
dobrze,
drugi,
no,
trzeci
ale
dzień.
urealnijmy to. W tej sytuacji opisanej przeze mnie, moja partnerka ma kochanka, mówi, że ona nie chce mieć ze mną nic wspólnego i ona się nie wyprowadzi. No, no to ja się wyprowadzam. No więc nagle
I
się
to jest
okazuje, że...
pierwszy błąd przy walce o opiekę naprzemienną.
Czyli nie wyprowadzamy się, siedzimy sobie na głowę, na głowie i... pokazujemy się palcami, że to twoja wina, i a nie to twoja, bo mnie porzuciłeś już dawno, bo tyle pracujesz, a to ty mnie porzuciłeś, bo poszłaś na jogę.
Wydaje mi się, że Jan powinien zacząć pisać scenariusze do M jak miłość, ale to inna podpowiedź, jest świetnym dziennikarzem, więc może niech nie porzuca zawodu. Niemniej, niezależnie od przebiegu tych niesnasek czy kłótni małżeńskich, ja bym postawiła jednak na to, że wypracujmy jakiś tymczasowy model opieki, dopóki się nie wyprowadzimy. Zgadzam się z tym, że osiągnięcie porozumienia w temacie opieki naprzemiennej może być niemożliwe z uwagi na przykład na opór drugiego rodzica, ale przynajmniej zanim wyprowadzi się już ten przysłowiowy ojciec z twojej historii, niech spróbuje u mediatora czy z pomocą adwokata wypracować tymczasowy plan wychowawczy, czyli w jaki sposób on ma się kontaktować z dzieckiem, kiedy nie będzie mieszkał, a będzie trwała ta sprawa o opiekę naprzemienną. Jeśli nawet będą to te wtorki, czwartki i co drugi weekend, to daje mu realną szansę na to, żeby widywał się z dzieckiem co drugi, trzeci dzień, co już jest jakimś dobrym, wstępnym początkiem, żeby o tę opiekę naprzemienną się starać. I tu dochodzimy właściwie do clou tematu, no bo kiedyś panowało takie przekonanie i ono panuje nadal w sądach, na przykład w sądach apelacji łódzkiej, apelacji podlaskiej, czyli białostockiej, czy apelacji lubelskiej, że opieka naprzemienna jest tylko i wyłącznie możliwa wtedy, kiedy oboje rodzice wyrażają na nią zgodę. To oznaczało, że ojcowie praktycznie byli bez szans, aby taką opiekę naprzemienną uzyskać. I jakikolwiek konflikt wykluczał taką opiekę naprzemienną. Tak twierdzili psychologowie, że do opieki naprzemiennej wymagane jest idealne porozumienie. Teraz obserwujemy w opiniach biegłych sądowych psychologów czy pedagogów trochę inne podejście, szczególnie w apelacji warszawskiej do tego tematu. Dlatego, że psychologowie wychodzą z słusznego założenia, że nawet tak zwana opieka szatkowana, czyli na przykład jeden dzień u jednego rodzica, drugi dzień u drugiego rodzica, także wymaga komunikacji, wymiany opinii, wymiany informacji o dziecku, niejednokrotnie częstszej i większej, dlatego że my musimy być niejako w stałym kontakcie, dlatego że jeżeli poniedziałki, środy dziecko spędza z matką, wtorki, czwartki z ojcem, piątki co drugi tydzień z ojcem, co drugi tydzień z matką, to właściwie rodzice muszą się komunikować codziennie, co do prac domowych, co do tego, co przygotować do szkoły, kto ma urodziny w klasie, jakie są problemy zdrowotne, jakie leki dziecko dostaje. W przypadku modelu opieki naprzemiennej 7/7, czyli tydzień u jednego rodzica, tydzień u drugiego, okazuje się, że tak naprawdę potrzeby komunikacyjne między rodzicami są mniejsze, czyli zadano niejako kłam temu pokutującemu przez lata twierdzeniu, że tylko idealna komunikacja rodziców jest możliwa, jest wymagana do opieki naprzemiennej i tylko w takim przypadku taką opiekę można przyznać. Teraz sądy bardziej biorą pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie rodzicielskie drugiego rodzica, najczęściej ojca, jego zaangażowanie rodzicielskie w trakcie postępowania, jego relacje z dzieckiem, także wolę rodziców. Natomiast niewątpliwie, aby warunki do opieki naprzemiennej mogły być spełnione, liczą się też takie względy życiowe, logistyczne, czyli jeżeli mieszkamy w jednej dzielnicy, jeżeli mamy blisko szkołę, jeżeli jesteśmy w stanie dowozić dziecko na zajęcia z obu miejsc zamieszkania, wtedy możemy liczyć na rozstrzygnięcie dotyczące opieki naprzemiennej.
Czyli po pierwsze nie wyprowadzamy się, po drugie,
do czasu tymczasowej opieki.
Tak, po drugie komunikujemy się i staramy się za pomocą mediatora. O mediatorze mieliśmy odcinek czas jakiś temu i o tym, czym jest mediacja. Musimy się komunikować. Dobrze jest, żebyśmy mieszkali blisko siebie. Wtedy mamy szansę na opiekę na przemienną. A jakie jeszcze są warunki? Czy na przykład specjalne badania psychologiczne, czy jakaś opinia dodatkowa? Jak to wygląda od tej strony formalnej, nazwijmy to?
Generalnie w moim przekonaniu nie warto robić takich opinii psychologicznych przed wszczęciem postępowania, bo i tak sąd będzie chciał sam przeprowadzić taką opinię specjalistów sądowych albo psychologa i pedagoga wpisanego na listę biegłych sądowych. Także jakiekolwiek wcześniej chodzenie do psychologa czy pedagoga w moim przekonaniu jest bezcelowe i właściwie przynajmniej nie ma znaczenia dla wyniku takiej sprawy. Natomiast to, co jest ważne, to, żeby nie eskalować tego konfliktu. To znaczy, to, że ludzie, którzy się rozwodzą bądź rozstają i muszą regulować opiekę sądownie, że oni są w konflikcie, to jest truizm. To na pewno dla nikogo z naszych słuchaczy nie jest zaskoczeniem. Ale jakby skala konfliktu w każdej z tych spraw jest nieco inna. I teraz inny jest konflikt rodziców, którzy czasem odburkną sobie coś niemiłego, ale generalnie ich komunikacja jest na poziomie kulturalnym, z użyciem magicznych trzech słów: dzień dobry, dziękuję, proszę. A inny jest poziom konfliktu u rodziców, którzy nawzajem wzywają na siebie policję, którzy składają wzajemnie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa, którzy wzajemnie odbierają sobie dziecko na wyścigi ze szkoły. Więc ten rodzic, który stara się o ewentualną opiekę naprzemienną, nie może być rodzicem, który generuje i podsyca ten konflikt, który zastawia jakieś pułapki ofsajdowe na drugiego rodzica, który nagrywa go. To musi być ten rodzic, który wykazuje swoją większą wolę współpracy i koncyliację, wolę koncyliacji.
Wspomniałaś o tym, że nie ma sensu przedwczesne badanie psychologiczne, ale takie badanie odbywa się podczas, no może nie podczas, ale w trakcie tego całego procesu. Jak dokładnie wygląda takie badanie? Kto je prowadzi? Czy dzieci biorą w nim udział?
Najczęściej badanie w kierunku możliwości lub jej braku w zakresie opieki naprzemiennej prowadzi zespół specjalistów sądowych. To jest tak zwany opiniodawczy zespół specjalistów sądowych, czyli specjalna jednostka prawna powołana przez sądy do opiniowania w tego rodzaju sprawach, czyli sprawach rodzinnych. W każdym mieście, gdzie znajduje się sąd okręgowy, taki, przynajmniej jeden taki zespół specjalistów jest powołany. Pracuje w nim od kilku do kilkudziesięciu psychologów, pedagogów, czasem psychiatrów, którzy prowadzą takie badania. Badanie najczęściej jest jednodniowe, trwa od 6 do 8 godzin, ale jest poprzedzone bardzo wnikliwą analizą akt przez tych biegłych specjalistów. To znaczy całe akta, czy to rozwodowe, czy w sprawie o opiekę, trafiają do pedagogów. Oni bardzo szczegółowo czytają zarówno pozwy, jak i wezwania. Powiem szczerze, że z informacji, które mam od klientów, klienci są nawet zaskoczeni, jak dobrze biegli są przygotowani do tego badania, jak szczegółowo znają fakty z życia stron. Takie badanie ma kilka elementów i kilka etapów. Najczęściej zapraszani są na nie zarówno rodzice dziecka, jak i wszystkie dzieci, które są niepełnoletnie i wychowują się w tej rodzinie. Właściwie jesteśmy obserwowani aż od wejścia, albo przez kamerę, albo przez lustro weneckie. Biegli zwracają uwagę, jak rodzice się ze sobą przywitają, jak komunikują się z dzieckiem, do kogo dziecko podchodzi, z kim dziecko czuje się swobodnie, kto zachęca dziecko do zabawy, kto przyniósł mu przekąski. Następnie są różne etapy tego badania. Rodzice są proszeni o wykonywanie testów psychologicznych, czyli wypełnienia takiego kwestionariusza ankietowego, gdzie odpowiadają na różne pytania, na podstawie których jest tworzony ich rys psychologiczny, rys ich osobowości, czy mają odpowiednie predyspozycje wychowawcze, czy mają skłonność do idealizowania siebie, czy są rodzicami bardziej liberalnymi, czy stawiają granice. W międzyczasie biegli rozmawiają z każdym uczestnikiem tego badania. Najczęściej jako pierwszego proszą rodzica, który jest wnioskującym w tej sprawie, czyli złożył pozew albo wniosek do sądu. Zadają bardzo różne pytania, od pytań o rodzinę pochodzenia, o to, jak przebiegało dzieciństwo, w jaki sposób zawiązał się związek, z którego pochodzą dzieci, jak przebiegał poród, jak wyglądało wychowanie dziecka na początku relacji, aż po pytania o leczenie psychiatryczne, o nałogi, o funkcjonowanie zawodowe, o kwestie mieszkaniowe. Także właściwie właściwie w trakcie tego wielogodzinnego badania jego uczestnicy są przepytywani o każdy aspekt życia. I na podstawie akt sprawy, obserwacji dzieci, także też pewnych metod pracy z dziećmi, na przykład tak zwanych testów niedokończonych zdań, czyli na przykład: Kasiu, a co byś zabrała na bezludną wyspę? Albo: Kasiu, narysuj rodzinę. I na podstawie wszystkich innych dostępnych i uznanych naukowo metod badawczych, biegli wyciągają wnioski, czy taka opieka naprzemienna jest możliwa, czy ona jest wskazana w realiach danej sprawy i czy przede wszystkim jest zgodna z dobrem dziecka, a jeśli nawet na ten moment nie jest możliwa, to jakie warunki muszą być spełnione, na przykład ukończenie warsztatów psychologicznych, które pozwolą, by tę opiekę naprzemienną realizować.
Bardzo dużo tych informacji musi zebrać sąd i myślę, że dobrze, że o tym mówimy, bo trochę łatwiej się przygotować. Myślę, że zwłaszcza w kontekście nieeskalowania, czyli jeżeli wnioskujemy o to i walczymy o dziecko, jesteśmy pełni emocji, a jeszcze ktoś nas pyta o nasze choroby psychiczne i historię całej rodziny, to myślę, że jest to coś, co wyprowadza wszystkich z równowagi. A podsumowując, jakie widzisz szanse na to, żeby opieka naprzemienna w tym modelu szwedzkim, który na pewno jest bardzo drogi, bo oznacza utrzymywanie 3 mieszkań, ale rozkłada to obciążenie ekonomiczne równo po obu stronach, a jednocześnie dziecko ma ten komfort przebywania ciągle w tym samym pokoju, ciągle w tym samym mieszkaniu, domu. Jak widzisz szansę, żeby ta opieka naprzemienna w Polsce zaczęła funkcjonować i od tej strony legislacyjnej, ale też od tej strony, a to ja mu zrobię na złość, albo ja jej udowodnię, że, czyli w tym aspekcie takim kulturowym.
Mam przekonanie, że walka o wprowadzenie tej opieki naprzemiennej przybiera coraz silniejsze znamiona i są fundacje, są stowarzyszenia, są różne grupy facebookowe, głównie zrzeszające ojców, ale nie tylko, które domagają się zarówno uprawnienia ojców jako rodziców, ale też właśnie wprowadzenia opieki naprzemiennej jako rozwiązania kodeksowego. Mam przekonanie, że do władzy musiałyby dojść takie ugrupowania, które rozważają bardziej liberalny koncept rodziny i też mniejsze przypisanie ról społecznych do płci. To znaczy, dopóki w danym kraju są rządy konserwatywne, które jednak tradycyjnie pojmują rodzinę i rolę matki, rolę ojca, rolę żony, rolę męża, dopóty raczej model opieki naprzemiennej też nie będzie modelem promowanym. Natomiast we wszystkich krajach Europy Zachodniej takie zmiany się dokonują i u nas też powoli. Warszawa jest właśnie jednym z pierwszych ośrodków, gdzie te opieki naprzemienne zapadają coraz częściej. Też w sferze jakby legislacyjnej nie ma zmiany, ale jest w sferze orzeczniczej coraz łatwiej ojcom dostawać te orzeczenia o opiece naprzemiennej. Natomiast ja prognozuję, i spotkamy się za 10 lat i sprawdzimy, czy miałam rację, że jednak takie zmiany w kodeksie będą wprowadzone między 5 a 10 lat od tego momentu, w którym rozmawiamy.
A ta mentalna zmiana kulturowa? Nie granie dzieckiem?
Tego nie wiem, dlatego że jak patrzymy nawet na literaturę i też na dorobek kultury, co jakiś czas pojawiają się filmy, nie tylko w Polsce, ale ostatni film zdaje się z Erykiem Lubosem, który walczy o swoje córki. Wcześniej znany bardzo film Tato z Bogusławem Lindą. No jakby to jest cały czas problem społeczny tego zrozumienia potrzeb drugiego rodzica po rozwodzie. Także o zmiany kulturowe musimy pytać socjologów, ja nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie.
Zachęcamy do zadawania pytań, komentowania, dyskusji i zabierania głosu jak najszerzej, promując opiekę naprzemienną.
Tak jest i zaznaczcie nasz podcast, dodajcie go do ulubionych, zaznaczcie go serduszkiem albo dzwoneczkiem, w zależności od tego, na jakiej platformie nas słuchacie. Jesteśmy na Spotify, na Apple Podcasts, na YouTubie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.